Jedynie w Panu jest zbawienie i moc. Do Niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na Niego gniewali. Ach, wszechmocny Panie, oto Ty uczyniłeś niebo i ziemię. Uczyniłeś to wielką swoją mocą i swoim wyciągniętym ramieniem. Nie ma nic niemożliwego dla Ciebie. Wyrządzasz łaskę tysiącom, Boże wielki i potężny, którego imię jest Pan zastępów. Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc spoglądam na niebo pełne gwiazd. Kiedy myślę, czy życie to ma sens, i wołam do Ciebie, Ojcze nasz. O Boże, o Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Kiedy w życiu tak pełnym rozczarowań, przez grzechu korzenie potknę się, kiedy spokój utonie w fali knowań, każdym tchnieniem w mej duszy szukam Cię. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Życie ludzi przebiega krętą drogą. Pęk w górze jest cel wędrówki mej. I czasem sił braknie moim nogom. Wiem, że dojdę tam, gdy zaufam Ci. O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój i że tylko Twoją drogą kroczyć chcę. Bo jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Pan odda każdemu sprawiedliwość Jego i wiarę Jego. Niech grzesznik będzie poczytany za grzesznika i jego czyn spadnie na jego głowę. Niewinny zaś otrzyma zadośćuczynienie, aby mu zostało oddane według jego sprawiedliwości. Podnosisz mnie, oddaję Ci się, oddaję Ci się. Znajdź mnie tu, Panie, przyciągnij mnie, pragnę być Twój. pragnę być Twój. Tak poddaję, tak poddaję. Chcę bardziej Ciebie znać, chcę bardziej Ciebie znać. Tak poddaję, tak poddaję. Chcę bardziej Ciebie znać, chcę bardziej Ciebie znać. Duszę mą obmyj dziś łaską Twą, tak pragnę Cię, tak pragnę Cię. Ramiona swe wznoszę, wiem, słyszysz mnie. Mów do mnie, mów, mów do mnie, mów. Tak poddaję, tak poddaję. Chcę bardziej Ciebie znać, chcę bardziej Ciebie znać. Tak poddaję, tak poddaję. Chcę bardziej Ciebie znać, chcę bardziej Ciebie znać. Jak potężny wiatr we mnie tchnij Ty sam. Panie, Ty masz, Ty drogę masz w sercu. Wstrząśnij duszą mą, Panie, Ty masz, Ty drogę masz w sercu mym. Jak potężny wiatr we mnie tchnij Ty sam, Panie, Ty masz, Ty drogę masz w sercu mym. Jak gwałtowny sztorm, wstrząśnij duszą mą, Panie, Ty masz, Ty drogę masz w sercu mym. Tak poddaję, tak poddaję. Chcę bardziej Ciebie znać, chcę bardziej Ciebie znać. Tak poddaję, tak poddaję. Chcę bardziej Ciebie znać, chcę bardziej Ciebie znać. Jak potężny wiatr, Ty oddychaj w nas. Niech chwała Twa ogarnie nas, działaj.
Witam wszystkich braci, siostry, sympatyków prawdy oraz zainteresowanych tematyką biblijną związaną z tym światem, w którym żyjemy, a dzisiaj szczególnie ze światem, który kiedyś do nas przyjdzie. Bo będziemy mówić dzisiaj o przyszłości, dosyć odległej przyszłości, a temat może niektórych zdziwić, bo brzmi on cel powrotu Królestwa Szatana. Ktoś powie, jeszcze Królestwa Szatana nie pozbyliśmy się, a już będę mówił o jego powrocie. No tak, wszyscy z ludu Bożego czekamy na, nie tylko my z ludu Bożego, którzy wiemy, że Królestwo Boże się zbliża, a Królestwo Szatana niebawem odejdzie, ale cały świat podświadomie czeka lepszego. I jak to Królestwo Boże przyjdzie, to zrozumie, rozpozna, że to było coś, na co zawsze czekali, a nawet coś daleko więcej niż czekali, niż się spodziewali. My będziemy dzisiaj mówili jednak o powrocie Królestwa Szatana już po jego uprzednim upadku, na który czekamy, gdyż upadek ten nie będzie całkowitym i ostatecznym końcem tego niechcianego panowania. Biblia mówi, że Królestwo Szatana powróci bowiem raz jeszcze, choć na szczęście już tym razem na niezbyt długo, a skoro Biblia mówi, że ono powróci, i skoro wszyscy będziemy mieli okazję nie tylko zobaczyć to Królestwo Szatana ponownie, ale i doświadczyć na własnej skórze. Mało tego, w czasie trwania tego Królestwa Szatana będziemy mieli okazję przejść naszą własną próbę do życia wiecznego albo do wiecznej śmierci. Więc chyba są to wystarczające powody, żeby dowiedzieć się o tym Królestwie jak najwięcej, a przynajmniej tyle, ile Bóg zechciał objawić w Biblii, bo to, co jest objawione człowiekowi, jest godne poznania przez tegoż człowieka. Gdzie będziemy mieli naszą bazę, naszą podstawę biblijną na temat celu powrotu Królestwa Szatana? No, jak to często bywa, znajdujemy to w Starym Testamencie. Właśnie, w Starym Testamencie mamy różnego rodzaju obrazy, historie, typy, które przedstawiają to, co ma się dziać w przyszłości. Jest to niedoceniane, nierozumiane przez ogromną większość chrześcijan, przez to tracą bardzo ogromną ilość biblijnej wiedzy, którą Bóg się podzielił z ludźmi, ze swoim ludem. A gdzie znajdziemy fragment mówiący o celu powrotu Królestwa Szatana? Jest to Izajasz 23, wersety 15-18. Temat zrodził się z pytania, jakie ktoś mi postawił. Cieszę się z takich różnych pytań, które do mnie trafiają, bo bardzo często bywa tak, że powstają z tego później tematy, wykłady, bo są to różne ciekawe rzeczy, które w Biblii są. Czasami nawet ja ich nie widziałem wcześniej, dopiero ktoś zwrócił mi uwagę swoim pytaniem. I tak też było w tym przypadku. Izajasz 23, 15-18. Przeczytajmy sobie te wersety, żeby zobaczyć, co w tych kilku zaledwie wersetach jest. I stanie się w owym dniu, że Tyr będzie zapomniany przez 70 lat. Odpowiednio do wieku jednego króla. Po upływie 70 lat powiedzie się Terowi tak, jak mówi pieśń o nierządnicy. Weź lutnię, obchodź miasto zapomniana nierządnico. Graj dobrze, śpiewaj dużo, aby sobie przypomniano o tobie. Po upływie 70 lat nawiedzi pan Tyr, a ten wróci znów do zysku swojego i będzie uprawiał nierząd ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi. Lecz jego zyski i jego zarobek za nierząd będą poświęcone Panu. Nie będzie się go gromadziło, chociaż jak potem powiem, powinno być, nie będzie ich gromadził, ale to potem skomentuję. Na razie czytam tak jak Biblia Warszawska. Nie będzie się ich gromadziło ani chowało, lecz jego zysk przypadnie tym, którzy są w służbie Pana, aby się mogli najeść do syta i okazale ubrać. Tyle Izajasz o powrocie Królestwa Szatana, ze szczególnym naciskiem na cel tego powrotu. Najważniejsze jest oczywiście ustalenie, kto ukrywa się pod Tyrem i jego królem. Bo na pewno nie ten historyczny Tyr, który kiedyś istniał, potem został pokonany przez Babilon, a niektórzy różni uczeni, w cudzysłowie uczeni, komentatorzy Starego Testamentu, oczekują na podstawie tego dokładnie fragmentu, oczekują na to, że ten Tyr powróci do swojej dawnej świetności. Właśnie w tym fragmencie, który odczytaliśmy, widzą przywrócenie literalnego Tyru do jego dawnej świetności, podczas gdy rzeczywistość jest dokładnie odwrotna. Gdy się do te wersety wejdziemy, to zobaczymy, że one nie mówią niczego przyjemnego o tym Tyrze, ktokolwiek by się pod tym Tyrem nie ukrywał. Ale większość komentatorów biblijnych odnosi to do Tyru literalnego, mało tego, to jeszcze widzą tutaj świetlaną jego przyszłość. jak dużo traci się wtedy, kiedy nie korzysta się ze sposobu, nie uznaje się i nie korzysta się ze sposobu podawania prawdy przez Boga. Objawienie 1.1 mówi, że jest to objawienie Jezusa Chrystusa, który dał mu Bóg, a tenże Jezus Chrystus przez anioła przekazał to objawienie Janowi, czyli swemu ludowi. Większość ogromna, która przechodzi do Biblii, czy do Starego, czy Nowego Testamentu, lekceważy anioła, którego Pan używa, przekazując prawdę swojemu ludowi. Uważają, że oni są partnerem dla Pana, żeby z Nim razem sobie w Biblii rozstrzygać różnego rodzaju ukryte stwierdzenia, obrazy, ilustracje, podczas gdy to, co jest w Biblii ukryte pod siedmioma pieczęciami, jest tak ukryte, że nikt własnej mądrością tego nie odszyfruje. No, najlepszym dowodem jest Tyr, prawda? Ci, którzy nie korzystają z anioła, który pośredniczy, który jest między Jezusem a Janem, czyli między Jezusem a ludem Bożym, do tego anioła później co chwilę Jezus właśnie się zwraca, a aniołowi zboru w Efezie i tak dalej, prawda? Powiedz, cały czas lud Boży był adresowany poprzez tego anioła, i tylko, bo nasz Pan podaje swoją prawdę tylko poprzez tych aniołów, których sam wybierał, o których sam mówi, że trzyma ich w prawej ręce. I tylko wtedy mamy możliwość odkrycia tej prawdy, którą Bóg zawarł w Biblii, objawił Jezusowi, no a Jezus poprzez anioła swojemu ludowi. Gdybyśmy chcieli powiedzieć na temat coś tego obecnego tyru literalnego, no to powiem to w ciągu 7 sekund i koniec ciekawej rzeczy. Co to jest Tyr? Tyr to miasto i port w południowym Libanie, na wybrzeżu Morza Śródziemnego, ma 60 tysięcy mieszkańców. Tyle na temat tego tyru można powiedzieć i nic więcej nas nie interesuje i nie powinno interesować odnośnie tego tyru, ani jego przeszłość, teraźniejszość, ani jego przyszłość, bo Biblia o tym nie mówi wcale. Mówi natomiast o tyrze symbolicznym i chcielibyśmy ustalić biblijne znaczenie tyru. I tu nie potrzeba wielkiego filozofa, żeby to zrobić, bo gdybyśmy zajrzeli do Ezechiela 28 rozdziału, to Ezechiel, że tak powiem, wprost pokazuje, kto się ukrywa pod Tyrem, królem Tyru. Ezechiel 28 czytamy od wersetu 12 do 19. Ezechiel 28, od 12 do 19. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną, nieweselną, nic przyjemnego, nad królem Tyru i powiedz mu tak, mówi wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, w ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin, szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Tak jest opisane piękno charakteru, przyrównane do różnych kamieni, tak jak to było na napierśniku najwyższego kapłana. Ale to nie będziemy wchodzili w szczegóły. Byłeś cherubinem namaszczonym, osłaniającym i pozwoliłem Ci być na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem, zgrzeszyłeś i wypędziłem Cię z góry Bożej, o cherubie osłaniający, zniszczyłem Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności, zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby Cię widzieli. Zbezcześciłeś swoją świątynię z powodu mnóstwa swoich win, przy niegodziwym swoim handlu. Już drugi raz pojawia się słowo handel. Tutaj ten handel to nic innego jak kupczenie prawdą dla osiągnięcia samolubnych celów. Tak robi szatan i jemu podobni. Dlatego wywiodłem z Ciebie ogień i ten Cię strawił. Obróciłem Cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. Wszyscy, którzy Cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad Tobą, stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. Takie jest proroctwo i chyba nikt nie ma wątpliwości, że mowa o Lucyferze, tak zwanym Lucyferze, który później częściej nazywany jest szatanem albo diabłem, bo z chwilą upadku nie zasługiwał na miano Lucyfera, na to imię. Więc ten Ezechiel wyraźnie nam pokazuje, że królem Tyru jest nikt inny jak szatan, no a Tyr jego królestwem, na którego koniec właśnie czekamy. Zatem mamy biblijną podpowiedź, kim jest król Tyru i sam Tyr. Tyr, królestwo szatana, a król tego Tyru to osobiście sam szatan. I teraz skoro wiemy już, że ten cały fragment dotyczy szatana, jego królestwa, i to jego przywrócenia po tym, kiedy on zostanie oddalony, upadnie, to możemy przejść do 15 wersetu z naszego Izajasza 23. Tak zatem wracamy do początku, Izajasz 23, 15 i rozważymy sobie poszczególne fragmenty tego wersetu i każdego następnego z tych czterech, jakie mamy dzisiaj pod rozwagą, żeby zobaczyć, w jaki sposób Bóg kreśli tutaj ten przyszły powrót królestwa szatana, w jakim to jest celu, no i jak to się skończy. Czytamy zatem 15 raz jeszcze. Stanie się w owym dniu, że Tyr, wiemy już co po tym rozumieć, będzie zapomniany przez 70 lat, odpowiednio do wieku jednego króla. Po upływie 70 lat powiedzie się Tyrowi tak, jak mówi pieśń o nierządnicy. To wyrażenie w owym dniu najczęściej w Biblii odnosi się do wieku tysiąclecia, już po całkowitym związaniu szatana i zamknięciu go w otchłani. Jesteśmy w procesie, kiedy szatan jest wiązany. Być może warto przywołać objawienie 20 rozdział od 1 do 3, które mówią o tym wiązaniu, żebyśmy sobie uzmysłowili, że wiązanie to proces, który składa się z kilku etapów. Te etapy są w tej chwili wciąż w toku. Objawienie 21 do 3. Widziałam anioła zstępującego z nieba, który miał klucz od otchłani i wielki łańcuch w swojej ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego albo dawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na 1000 lat. I wrzucił go do otchłani, i zamknął, i położył na nim pieczęć, aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Potem musi być wypuszczony na krótki czas. Czy tutaj, co nas tutaj ciekawi, to wypuszczenie na krótki czas, to jest właśnie powrót królestwa szatana, gdy on będzie wypuszczony, ale wcześniej musi nastąpić jego związanie i oddalenie, trzymanie w tymże zamknięciu do końca 1000 lat. Na co tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że proces związania tutaj w objawieniu jest wymieniony jako składający się z 5 etapów. Bo gdy ktoś dokładnie poczyta, to widzimy, że werset drugi zaczyna od stwierdzenia, że pochwycił tego szatana, potem związał, drugi etap, potem wrzucił do otchłani, potem zamknął, a potem położył na nim pieczęć. Czyli mamy pochwycenie, związanie, wrzucenie, zamknięcie, położenie pieczęci. I co ciekawe, pisze dalej, aby już więcej nie zwodził narodów, czyli wraz z położeniem na nim pieczęci przestanie zwodzić narody, dopiero wtedy wciąż je zwodzi, chociaż jest już na którymś etapie wiązania. I to ciekawe ostatnie stwierdzenie tego wersetu, że aby już nie zwodził narodów, aż się dopełni owych 1000 lat. Z czego wyraźny wniosek, że te 5 procesów wiązania jest w trakcie tego 1000 lat, w trakcie tysiąclecia. Niektórzy mają problem, prawda, jak szatan jest związany na 1000 lat, przez 1000 lat, o co to chodzi, czy wiązanie szatana, jego wpływu w ludziach. No z tego wersetu wyraźnie widać, że 1000 lat to jest przeznaczone na proces jego wiązania i jego pozostawanie związanym, co tutaj nazwane jest położeniem nad nim pieczęci, aż się dopełni owych 1000 lat. Czyli w ciągu tego 1000-lecia zaczyna się jego pochwycenie, wiązanie, wrzucanie do otchłani, zamykanie i kładzenie pieczęci. I z chwilą, gdy ona zostanie położona i minie ileś lat z tego 1000-lecia i na resztę 1000-lecia, aż się dopełni owych 1000 lat, nie będzie już mógł zwodzić narodów. A gdy będzie na krótki czas rozwiązany, no to znowu zacznie. To ten krótki czas, to jest właśnie ten powrót jego królestwa wśród ludzi. Po takim pełnym związaniu królestwa szatana, jego fałszywe religie zostaną zapomniane, on sam zostanie zapomniany, tak jak to mamy powiedziane, że tak, będzie zapomniany przez 70 lat. Czyli nie będą rządzić ludzkością, i ludzkość nie będzie pragnęła ich rządów. Będą jak gdyby zapomniała o tym, że kiedyś było królestwo szatana i był w nim taki szatan, który ich zwodził, który był przyczyną wielu ich upadków, który im przekręcał prawdę, podstawiał błąd, tak żeby chodzili w ciemności, a nie w światłości. Na jak długo to będzie trwało? Tu mamy powiedziane, że będzie zapomniany przez 70 lat. Czy chodzi o literalne 70 lat? Czy jest jakieś symboliczne? Na pewno symboliczne 70 lat, bo już w tym wersecie mamy parafrazę tych 70 lat, tej długości zapomnienia, bo mamy powiedziane, że będzie zapomniany przez 70 lat odpowiednio do wieku jednego króla. Nikt nie ma wątpliwości, że tym jednym królem jest nasz Pan z Kościołem, który będzie wtedy królem nad ludzkością i odpowiednio do wieku jednego króla, równolegle z panowaniem, przez cały czas panowania tego króla nad ludzkością, Jezusa z Kościołem, on będzie zapomniany. Czyli te 70 lat nie dotyczą 70 lat takich dosłownych, jakbyśmy dzisiaj je liczyli, jak my to liczymy dzisiaj, ale na przez cały okres panowania naszego Pana nad ludzkością, czego potwierdzeniem jest także fakt, że nawet ci, którzy będą wrogo nastawieni do królestwa, mają mieć przynajmniej 100 lat próby. Więc trudno, żeby szatan miał tylko możliwość panowania przez 70 lat nad wszystkimi, bo czy z tymi, którzy będą chcieli się reformować, a wiemy, że ci, którzy będą się reformować, będą potrzebowali nierzadko kilkuset lat na reformę, a nie 70. Poza tym ten okres 70 lat jest takim symbolem nieaktywności, nieistnienia, bo wiemy, że 70 lat trwała niewola izraelska, po której to niewoli ta liczba 70 lat stała się pewnego rodzaju symbolem zaniku, zniknięcia z pola widzenia. No i jeszcze jeden argument przemawiający za symbolicznym znaczeniem tych 70 lat, to że 70 to jest iloczyn 7 razy 10. Przypadek może, że akurat 7 razy 10, że 7 i 10 tu się pojawiają przy tych 70 latach, ale jeśli nawet przypadek, to bardzo szczęśliwy przypadek, bo 7 to wiemy, jest to i symbol na istoty boskie, a wtedy nasz Pan z Kościołem będą istotami boskimi, będą panować nad ludzkością jako ten król, a 10 to symbol w Biblii natur niższych od boskiej. Czyli bardzo ładnie ta 70, 7 razy 10, pokazuje panowanie boskich istot nad istotami niższymi od boskimi, nad rodziną ludzką. Tyle, myślę, komentarza na temat 70 lat. A gdy nasz Pan z Kościołem zakończą to swoje panowanie, tą próbę dla ludzkości, innymi słowy sąd dla ludzkości, bo próba do życia, jaką wtedy przeprowadzą wobec ludzkości, to nic innego jak sąd. To po zakończeniu tej próby, tego sądu dla całej ludzkości, szatan zostanie na krótko rozwiązany. Mówimy na krótko, bo prawdopodobnie będzie to 40 lat. Zwykle okresy prób, żniw różnych wieków w Biblii trwają tyle lat. Tak było w wieku żydowskim, tak i było w wieku Ewangelii, więc logiczne jest założenie, że podobnie będzie na koniec wieku tysiąclecia. Stąd jest to krótki czas, 40 lat wobec tysięcy lat panowania szatana obecnie, jakie ma. Inne zatem jego rozwiązanie będzie chwilowe. Pamiętamy ten właśnie krótki czas zabawienia. Potem musi być wypuszczony, prawda? Po tym ostatecznym jego zamknięciu przez położenie na nim pieczęci, musi być wypuszczony na krótki czas. I gdy będzie wypuszczony na ten krótki czas, to zacznie swoją grę, zacznie swój śpiew. Tutaj porównany ten śpiew, ta gra do pieśni nierządnicy, która to nierządnica była kiedyś powszechnie znana, widocznie działała w jakimś terenie, potem znikła na jakiś czas, może ją wywieźli, przegonili, przepędzili, nie wiemy, a następnie powróciła i chciała się wszystkim przypomnieć swoją pieśnią, o czym już traktuje werset 16, tu mamy taką zachętę dla szatana, zielone światło dla niego. Weź lutnie, obchodź miasto, zapomniana nierządnico, graj dobrze, śpiewaj dużo, aby sobie przypomniano o tobie. Gdy szatan będzie rozwiązany na ten mały okres, i kiedy otrzyma zielone światło, by ponownie wznieść ludzkość, to jest to porównane przez Izajasza do zabiegów nierządnicy. O podejściu nierządnicy bardzo barwnie opisują przepowieści 7. Ja może fragment przeczytam, nie po to, żeby pokazać, że to dotyczy akurat działania szatana w małym okresie, bo nie dotyczy działania szatana, tylko nierządnicy w ogóle, ale żebyśmy mogli sobie uzmysłowić, jak ta nierządnica potrafi działać, to możemy sobie przepowieści 7 otworzyć. Ja przeczytam tylko fragment, bo widzę, że to jest od 4 do 27, więc szkoda czasu tyle na pięść nierządnicy, ale zobaczmy przynajmniej początek. Czyli przepowieści 7 rozdział od 4 do 27 opisują bardzo barwnie sposób działania nierządnicy, która chce namówić kogoś do grzechu. Przepowieści 7 od 4. Mów do mądrości, jesteś moją siostrą, a rozum nazwij przyjacielem, aby cię uszczegły przed cudzą żoną, przed obcą, która mówi słodkie słowa. Gdy wyglądałam oknem mojego domu i patrzyłam przez kratę, zobaczyłem wśród prostaczków i zauważyłem wśród chłopców nierozumnego młodzieńca, który szedł ulicą blisko jej narożnika i zboczył na drogę ku jej domowi. O zmierzchu, pod wieczór, z nastaniem nocy i mroku. I oto spotyka go kobieta w stroju nierządnicy, podstępna, jest podniecona, niepohamowana, nie może spokojnie ustać w domu. To jest na ulicy, to znowu na palacach, wyczekuje przy każdym narożniku, obejmuje go i całuje. Z zuchwałą twarzą mówi do niego, miałam złożyć ofiarę dziękczynną, dzisiaj spełniłam swoje śluby. Dlatego wyszłam, aby cię spotkać, gorliwie cię szukałam i znalazłam. Moje łoże okryłam kobiercami, barwnymi prześcieradłami z płótna egipskiego. Moje posłanie skopiłam mirrą, aloesem, cynamonem. Chodź, upoimy się miłością aż do rana, użyjemy pieszczot do syta, gdyż męża nie ma w domu, udał się w podróż daleką. Wziął z sobą kiesę z pieniędzmi, wrócił dopiero w dzień pełni. Uwiodło go wielozwodniczymi słowami, swoją gładką mową usiedliła go Omamiony poszedł tuż za nią, jak wół, który idzie na rzeź, jak jeleń, którego spętano powrozem. No chyba doczytam do końca, jestem blisko. Aż szała przeszyje mu wątrobę, jak ptak, który leci prosto w sidło, nie przeczuwając, że chodzi o jego życie. Otóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowa moich ust. Niech twoje serce nie zbacza na jej drogi, nie bądź jej ścieżkami. Gdyż wiele ofiar doprowadziła do upadku i liczni są ci, których zamordowała. Jej dom to drogi do krainy umarłych, które wiodą do komór śmierci. Taki obrazowy sposób nierządnicy, która próbuje pozyskać kogoś, namówić kogoś do tego, żeby przystał do niej i korzystał z jej usług. No i szatan jest tutaj również w ten sposób przedstawiony jak nierządnica, która ma grać, śpiewać i to dużo śpiewać. Te nierządne działania szatana zapewne mają znaczenie symboliczne, gdyż nie może tu chodzić o literalny nierząd, tak jak czytaliśmy w przypowieściach, tam chodziło o tej nierządnicy, o literalny nierząd, ale jest także nierząd duchowy. A dlaczego nie może chodzić o literalny? No chociażby z tego powodu, że szatan jest istotą duchową, z którą nikt nie mógłby uprawiać literalnego nierządu i już nawet możemy pominąć tutaj fakt, że ludzie do tego czasu, do mojego okresu, zatracą różnicę płci, a wraz z nimi pociąg do płci przeciwnej, więc kuszenie kogokolwiek na taki literalny nierząd nie byłoby na pewno skuteczne. Ale jest także nierząd duchowy i szatan będzie ten nierząd duchowy chciał uprawiać. Ten duchowy nierząd ma miejsce wtedy, gdy nie dochowuje się wierności temu, komu się ją obiecało. Przykładem w jego Ewangelii może być kościół nominalny, który zamiast czekać wiernie na powrót naszego Pana, oblubieńca swojego, jakby nie patrzeć, w drugim adwencie, wszedł w unię z państwem i uwił sobie wygodne gniazdko tu i teraz, w tym świecie. Czym zdradził naszego Pana? Czym zdradził Jezusa? Popełnił cudzołóstwo, popełnił nierząd, o czym mówi objawienie 17:1-2, ale nie będziemy czytali, bo to nie nasz temat. W małym okresie świat ludzkości, ludzkość będzie w trakcie kończenia zawierania nowego przymierza z Bogiem, kończenia zawierania, on będzie, nowe przymierze będzie zawierane przez całe wiek tysiąclecia i zostanie zawarte dopiero z chwilą doprowadzenia ludzkości do doskonałości, do pełni doskonałości, do pełnego zadowolenia z Boga i z boskiego prawa, bo niedoskonały, grzeszny, upadły człowiek nigdy nie będzie w pełni zadowolony z Boga, dlatego nie lgnie do Boga i nie lgnie do prawdy, bo ona go demaskuje, objawia, zasmuca, jeżeli chwilę pomyśli o tym, jakim jest grzesznikiem, ale a nie chce się zmienić, to nie, woli nie znać prawdy, niż słuchać prawdy i tego, co ona pokazuje, a jednocześnie widzieć, że sam odstaje. Więc jakiś ma dylemat, więc musi albo się zacząć reformować przez pokutę, no albo zlekceważyć Boga i to, co on ma do powiedzenia. Bóg zawrze nowe przymierze dopiero z końcem wieku tysiąclecia z ludzkością. Z jego strony będzie ono gdyby zawarte no, z początkiem, ale partner po drugiej stronie nie będzie gotowy. Dopiero gdy ludzie zostaną doprowadzeni do pełni doskonałości i zostanie ono zawarte między Bogiem a ludźmi i do tymi, którzy do tej doskonałości dojdą. Będą dobrymi partnerami, doskonałymi, odpowiednimi partnerami dla Boga do nowego przymierza, które po tym, jak zostanie zawarte z końcem wieku tysiąclecia, będzie trwało wiecznie między ludzkością a Bogiem. To, że szatan będzie śpiewał, bo to mamy powiedziane, śpiewaj dużo, będzie śpiewał i to dużo będzie śpiewał, oznacza co? Głoszenie przez niego nowych błędów dostosowanych do sytuacji, jaka wówczas będzie panowała na początku małego okresu wśród ludzi. Bo śpiew w Biblii to głoszenie nauk. Przypomnijmy sobie chociażby tak zwaną pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Objawienie 15:3 mówi zarówno o pieśni Mojżesza i o pieśni Baranka. Co rozumiemy w pieśni Mojżesza, że ktoś śpiewa pieśń Mojżesza? No, głosi nauki prawdy o restytucji, głównie zawarte w Starym Testamencie, stąd pieśń Mojżesza. Na co pieśń Baranka? No, głównie nauki o wysokim powołaniu do Kościoła, a te głównie są w Nowym Testamencie i dlatego mamy te dwie pieśni główne, pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Głoszenie nauk związanych ze Starym Testamentem albo wypływających ze Starego Testamentu, a związanych z restytucją, bądź pieśń Baranka, nauki o wysokim powołaniu, tudzież innych klasach, jakie Bóg wybiera po zamknięciu malczkiego statka, które znowu głównie znajdują się w Nowym Testamencie. I przechodzimy do wersetu 17. Po upływie 70 lat nawiedzi Pan Tyr, a ten wróci znów do zysku swojego i będzie uprawiał nierząd ze wszystkimi królestwami świata na powierzchni ziemi. Po rozwiązaniu, w tym małym okresie, na jego początku, szatan wróci do I tu można, są różne tłumaczenia, do czego on wróci. Można być do zarobku za swój nierząd, do zysku swego, do czerpania korzyści ze swego nierządu. Różne przekłady różnie to oddają, ale wróci do działalności zarobkowej polegającej na korzystaniu z nierządu, prawda? Czyli rozumiemy, że wróci do propagowania błędów wśród ludzkości w celu uzyskania jakichś korzyści podobnych do tych, jakie odniósł już raz kiedyś na początku, gdy Adama i Ewę odciągnął od Boga. To jest też pewnego rodzaju nierząd, prawda? Przecież Adam z Ewą mieli być wierni Bogu. No ale udało się szatanowi ich odciągnąć od Ewy począwszy, no i tak to się dalej potoczyło. Światło na jego ówczesny sposób myślenia, jak on będzie sobie myślał, rzuca 2 Mojżeszowa, 14 rozdział, gdzie teraz się udamy na chwilę. Znowu kolejny obraz biblijny, kolejny biblijny typ i pokazujący rzeczy z przyszłości, z mojego okresu. Więc 2 Mojżeszowa, cały 14 rozdział, oczywiście nie będziemy go czytali w całości, mnie interesuje tylko jeden werset. W tym rozdziale, 2 Mojżeszowa, 14, mamy opis przejścia Żydów przez Morze Czerwone. A czego to jest obrazem, typem, reprezentacją, symbolem? Przejścia ludzkości przez zagrożenie wtórną śmiercią pod koniec małego okresu. Właśnie to, co nas najbardziej interesuje. Bo Morze Czerwone to nic innego jak wtóra śmierć. A gdy to Morze Czerwone rozstąpi się, żeby Izrael mógł przejść, a potem Egipcjanie wejdą i nie przejdą, to bardzo pięknie pokazuje, jak zagrożenie wtórną śmiercią będzie groziło wszystkim w wieku tysiąclecia, w małym okresie właściwie, tego po wieku tysiąclecia, i cała ludzkość będzie musiała przejść przez zagrożenie, przez to zagrożenie. Będzie szła, będą na lewo i na prawo widzieli te duże i ogromne ilości wody, jednych te ilości, te masy wody przepuszczą na drugą stronę do wieków przyszłych, wiecznego życia, a na niektórych się zwalą z potężnym hukiem i, no, i ich zatrzymają. A jaki werset interesuje nas z tego 14 rozdziału, bo nie cały, tylko werset 3. Gdy Faraon ruszył w pościg za Izraelitami, którzy wyszli, prawda, który w końcu wypuścił, ale potem znowu pożałował i chciałby jeszcze ich zgarnąć z powrotem, to sobie tak myślał Faraon. Faraon zaś powie o synach izraelskich, zabłądzili w kraju, zamknęła ich pustynia. Tak spowie. Czy co to znaczyło wtedy tam w typie, w obrazie? Faraon sądził, że Izrael, gdy wyszedł na tą pustynię, to poczuł się zagubiony. Nie wiedział, gdzie iść, gdzie to droga właściwa, gdzie niewłaściwa. I sobie pomyślał, na tej pustyni oni drogę pogubili, nie wiedzą, gdzie iść, w którą stronę, na pewno złe tam są warunki, więc z pewnością znowu chętnie powrócą do niewoli, nawet za cenę niewoli, byle tylko nie błąkać się po tej pustyni, która nie była z pewnością niczym przyjemnym do nawet podróżowania, nie mówiąc do tego, żeby tam jakoś żyć na stałe. Czyli co to obrazuje? Że po rozwiązaniu szatan, bo tutaj on jest pokazany w Faraonie, szatan uzna, że restytucjoniści nie będą umieli odnaleźć się na drogach prawdy i sprawiedliwości. Zabłądzili w kraju. Tak, to by zabłądzili w kraju. Czyli tam, gdzie tylko prawda i sprawiedliwość dominują, no to oni nie umieją się odnaleźć. No z pewnością mądre będzie to myślenie. Grzesznik nigdy się nie może odnaleźć na drogach prawdy i sprawiedliwości. Błądzi tam cały czas i źle się czuje. Będzie sądził, że ludzkość będzie źle znosiła ograniczenia wolności do grzeszenia. No bo grzesznik chce grzeszyć. I będą ludzie próbować grzeszyć, ale jak wieku tysiąclecia, każda próba grzechu będzie natychmiast karana, stopowana, no to taki grzesznik będzie się w końcu powstrzymywał, ale będzie mu brakowało tej możliwości pogrzeszenia, jeżeli się oczywiście nie odrodzi, nie zreformuje zupełnie, a wiemy, że będą w małym okresie tacy, którzy tylko zewnętrznie się zreformują, ale w środku nie. Jak będzie się pojawi się okazja do grzeszenia bez konsekwencji, to się może im bardzo spodobać, no bo w końcu mogą postępować zgodnie ze swoją naturą. Nie muszą się powstrzymywać z obawy przed karą. Więc szatan będzie myślał, że coś takiego również u ludzkości zadziała, że będą pragnęli wolności do grzeszenia i te ograniczenia wolności w grzeszeniu będą im doskwierały i że w związku z tym zechcą ponownie odzyskać wolność do grzeszenia, uwolnić się od sprawiedliwości, nawet za cenę ponownej niewoli grzechu, błędu i śmierci. Taka będzie jego filozofia. I jak mówi Izajasz, szatan będzie ten nierząd uprawiał z kim się da. Z kim się tylko da. Tu mamy powiedziane z wszystkimi królestwami. To słowo królestwo można także jako zwierzchnictwa przetłumaczyć. Wszystkimi królestwami, zwierzchnictwami świata na powierzchni ziemi. On szczególnie będzie przemawiał do tych, których będzie chciał postawić na wodzów tych swoich wydomów. On się tutaj nie pojawi jako istota cielesna, musi sobie znaleźć wśród ludzi swoich przedstawicieli, to takich liderów, wodzów najlepiej, którzy później pociągną resztę, więc on będzie wyszukiwał takich wielkich, ambitnych grzeszników, do których będzie mógł przemawiać do ich serca i jakoś ich przeciągnąć na swoją stronę swoimi różnymi sugestiami. Będzie próbował odciągnąć ludzi od poddania się Bogu do poddania się Jemu samemu, mając nadzieję, że uda mu się dokładnie tak samo, jak udało mu się w raju w Edenie, tym razem od razu wobec całej ówczesnej ludzkości, która będzie kończyła swoją próbę do życia wiecznego. Bardziej precyzyjnie o obiektach jego pokus mówi objawienie 20 rozdział 7-10. Tydzień temu w innym wykładzie słyszeliśmy akurat o tym objawieniu 27-10 również. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego na ten mały czas, na to powrót jego królestwa i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga Magoga, aby je zgromadzić do boju, liczba jak piasek morski, czyli dużo, zwiedzie tego Goga i Magoga i ruszyli na ziemię, jak długa, szeroka, otoczyli obóz świętych, miasto umiłowane i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. Tak mówi objawienie o tym epizodzie związanym z szatanem. Czyli on wyjdzie, aby zwieść całą ludzkość na czterech krańcach ziemi, czyli wszystkie, wiemy, że ziemia to społeczeństwo ludzkie zorganizowane w takiej czy innej formie. On wyjdzie, żeby wszystkich dokładnie prześwietlić i maksymalnie największą liczbę przeciągnąć w formie nierządu na swoją stronę, do siebie, a odciągnąć od Boga. Zwiedzeni z tych wszystkich narodów są tutaj nazwani Gogiem i Magogiem. Z Ezechiela 38:2 możemy dowiedzieć się, że Gog to był król ziemi, która nazywała się Magog. I też lud, którą tą ziemię zamieszkiwał, nazywał się Magog. A to może zobaczmy, bo Ezechiel to przecież jest niedaleko. Już dzisiaj korzystaliśmy z jego pomocy. To raz jeszcze, tylko teraz rozdział 38. Ezechiel 38, a werset 2. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu. Zauważmy, tak, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog. A więc jest Gog, król i kraj Magog, ziemia, która się tak nazywała trochę w sposób podobny do tego króla i od tej pory tenże Gog i Magog jest w Biblii symbolem. Gog jest symbolem przywódców, liderów, tych głównych, a Magog, jako poddani króla Goga, to zwiedzeni, którzy poszli, zwolennicy, naśladowcy tych różnych swoich liderów. I gdy ta grupa już Goga powstanie, to ruszy ona nie tyle przeciwko całej ludzkości, no bo to nim byłoby czym uzasadnić, dlaczego jeden człowiek staje przeciwko drugiemu, co przeciwko tym, którzy będą wtedy reprezentować Królestwo Boże. Dlatego objawienie słusznie mówi, że oni ruszą na te, tak, na miasto umiłowane i na obóz świętych, czyli na klasy ojców godnych, starożytnych godnych, młodocianych godnych, którzy będą wtedy przedstawicielami Królestwa Bożego na ziemi. No i będą w jakiś sposób chcieli ludzi skusić do tego, żeby się zbuntowali, sprzeciwili, wypowiedzieli posłuszeństwo, odebrali władzę. No, dokładnie nie wiemy, jak to będzie wyglądało, ale przeciwko niemu mają zacząć swoje działania. O subtelności tych prób, które szatan wtedy będzie na tych czterech krańcach ziemi przeprowadzał, świadczy jeszcze inny opis tego samego okresu, a znajdziemy go w przypowieściach Mateusza 25, przypowieść o owcach i kozłach. To w sumie może ja nie będę czytał, no chociaż przygotuję sobie, bo nie będę czytał całości, ale może coś tam będę chciał przeczytać. Wiemy, że z tej przypowieści o owcach i kozłach wyraźnie wynika, że ani owce, ani kozły nie były świadome, nie będą świadome w przyszłości, że są poddawani jakiejkolwiek próbie, że są obserwowani i że zależnie od tego, jak się zachowują, już w trakcie wieku tysiąclecia w oczach Jezusa, Kościoła, Boga będą zajmować miejsce po prawej albo po lewej stronie, odpowiednio do tego, czy będą samolubnie korzystali z warunków tysiąclecia, czy też będą rozwijali odpowiednio charakter i myśleli o innych. Tak, werset 37, wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim przyodzialiśmy Cię i kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie. Czyli nie byliście tego świadomi, tych dobrych rzeczy, które robili, bo to była pochwała dla dobrych, a gdy potem pada nagana dla tych złych, tych po lewicy, no to oni w bardzo podobny sposób dziwią się, że nie zauważyli tych procesów próby, tych obserwacji i oni też podpowiedzą, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, to już czytam werset 44, kiedy on im zarzucił, że nie robili wielu, wielu rzeczy i mówią, kiedy my to tych wszystkich rzeczy nie robiliśmy? Kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodnim, albo nagiem, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Kiedy to było? Wszystko w ogóle nie zauważyliśmy takich rzeczy. I tutaj taka mała może dygresja na temat próby, jakie Bóg przeprowadza wobec swojego ludu. Dokładnie tak samo jest teraz, w obecnym życiu, z nami. Bo my już teraz jesteśmy na próbie, na sądzie. Warto sobie przypomnieć, że sąd zaczyna się od ludu Bożego. Jesteśmy w tej chwili na próbie, to ładniej brzmi, ale też jest to samo można wyrazić także, że jesteśmy na sądzie. Trochę gorzej brzmi, ale to jest jedno i to samo. Próba do życia wiecznego to nic innego jak sąd, przeprowadzenie całego procesu. Czy dana osoba, usłyszawszy o Jezusie i tym, co Jezus uczynił dla takiej osoby, a co uczynił, odkupił ze śmierci Adamowej. Nie do życia wiecznego. Odkupił ze śmierci Adamowej. Zdejmuje wyrok Adamowy z takiego człowieka. I czy teraz w związku z tym chcesz z tego skorzystać i chcesz mieć ten wyrok Adamowy zdjęty z siebie i próbować swój charakter dopasować do warunków tysiąclecia, udoskonalić, żeby móc żyć wiecznie, bo na podstawie przyjęcia Jezusa nie otrzymasz oczywiście życia wiecznego. To kolejne takie, że tak powiem, bajki, w jakie wierzą chrześcijanie dzisiaj, że przyjęcie Jezusa oznacza życie wieczne. Wyznanie Jezusa to życie wieczne. Przyjęcie Jezusa, wyznanie Jezusa to nic innego jak umożliwienie sobie zdjęcia wyroku Adamowego, który wszyscy dziedziczymy w genach z siebie i nic więcej. Gdyby na tym poprzestać, to taka jednostka i tak umrze i to na wieki, ponieważ nigdy nie będziemy w stanie charakteru nadającyśmy do życia wiecznego. Także nie przesadzajmy z rolą, jaką Jezus. Rola Jezusa jest wielka, ale nie sądźmy, że On odkupił kogokolwiek do życia wiecznego i że wystarczy Go uznać, wyznać, przyjąć do swojego serca, czy nawet wystarczy pokutować cokolwiek innego i koniec. I to już jest życie wieczne, a tak niestety sądzi wielu chrześcijan. Dlatego ksiądz śpieszy, prawda, z ostatnim namaszczeniem, żeby chociaż w ostatniej sekundzie życia ktoś jeszcze może się z Bogiem pojednał, może przyjął i co, i już będzie żył wiecznie. No takie mają chrześcijanie spłycone pojęcia. Nie wiedzą, od czego Jezus wykupuje, a co trzeba razem z Jezusem, na dalszy ciąg On nas nie zostawia, razem z Nim, razem z Jezusem o to życie wieczne walczyć. Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie swoje zbawienie. Ale wracamy do naszego wątku. Czyli co, podkreślamy, że my teraz też jesteśmy na próbie, też jesteśmy na sądzie, też jesteśmy obserwowani. Nasze wszystkie myśli, słowa, czyny cały czas są obserwowane i cały czas budują w nas charakter zgodny z tymi myślami, z tymi słowami, z tymi czynami. Nie inaczej buduje się charakter. Jak zwykle myślimy, jak zwykle mówimy i jak zwykle postępujemy, to takimi jesteśmy. To powoli buduje w nas taki charakter, że jak się znajdziemy w jakiejś tam sytuacji, to nie zareagujemy inaczej, tylko tak jak się do tej pory w myślach nauczyliśmy, w słowach nauczyliśmy i w czynach nauczyliśmy. Innymi słowy, każdego dnia nasze imiona są lub nie są wpisywane do Księgi Żywota. A wiemy, że są dwie księgi żywota. Jest księga żywota z wieku Ewangelii i jest jeszcze jedna z wieku tysiąclecia. O jednej i o drugiej księdze mówi objawienie 20:12. Nie będę wchodził w szczegóły, bo to znowu nie mój temat, ale można sobie potem sprawdzić. Objawienie 20:12 mówi o księgach, liczba mnoga, mając na myśli Stary Nowy Testament, co gdzie indziej nazywane jest księgą żywota Baranka. Objawienie 21:27 tak mówi. I ona działa w wieku Ewangelii. A jest też inna księga, o której mówi objawienie 20:12, prawda? Która dopiero będzie otwarta, która będzie dopiero obowiązywać w wieku tysiąclecia. A wpisywanie imienia do jednej księgi lub do drugiej, tej z wieku Ewangelii, czy też tej przyszłej z wieku tysiąclecia, to nic innego jak rozwijanie charakteru zgodnego z zasadami podanymi w odnośnych księgach. Czyli dla ludu Bożego, dla klas wybieranych obecnie są pewne zasady, które są przedstawione w Słowie Bożym. Mamy jeszcze może tego literaturę prawdy, która szeroko to wzmacnia i poszerza. I jeżeli postępujemy, rozwijamy charakter zgodnie z tymi zasadami, to nasze imię jest wpisywane do tej Księgi Żywota z wieku Ewangelii. Z drugiej Mojżeszowej 14, gdzie już byliśmy w jednym wesecie, tak, w trzecim, to teraz jeszcze do tej powrócimy na chwilę do wesetu 25, można jeszcze zauważyć, że ludzkość nie tylko nie będzie świadoma, że próba jest cały czas w toku, lecz będzie uważała, zwiedziona swoim złym stanem serca, że postępując grzesznie i niewłaściwie, postępują sprawiedliwie i właściwie. To jest bardzo dziwne, że serce ludzkie tak potrafi oszukać swego właściciela, że robi zło i uważa, że to jest dobre. To bardzo ładnie widzimy, tak, w tym 2 Mojżeszowej 14:25, kiedy Egipcjanie zdali sobie sprawę, że Bóg jest nie z nimi, ale z Izraelem. Bo jak już weszli oni w tą, prawda, do tego Morza Czerwonego w pogoń za Izraelem, to Bóg sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, także z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie: uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Teraz dopiero zobaczyli, że Bóg jest po stronie Izraela, a nie po stronie Egipcjan. Zły stan serca człowieka potrafi tak go oszukać, jak to mówi Jeremiasz 17:9-10, najzdradliwsze jest serce ludzkie nade wszystko i najbardziej przewrotne. Któż je pozna? Ja, Pan, badam serca, doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków. Także to jest dziwną rzeczą, także się nie dziwmy, że często jak widzimy ludzi, którzy postępują bardzo niewłaściwie, nieodpowiednio, niesprawiedliwie, grzesznie, a uważają, że jest to jak najbardziej w porządku. No to zostawmy takiego człowieka, skoro tak uważa. Zwróćmy mu uwagę, oczywiście, na jego złe postępowanie, ale jeżeli uważa, że to jest droga słuszna i sprawiedliwa, no to niech dalej tak robi. Nie dla nas należy, żebyśmy z nim walkę prowadzili. Ostateczny koniec kozłów, czy też Goga i Magoga, bo tej pory możemy kozły nazywać Gogiem i Magogiem, w Mateusza 25 rozdziale ukryty jest pod greckim słowem kolasin, co dosłownie znaczy odcięcie, ale tłumacze Biblii, zwykle wyznawcy piekła, wolą lepsze dla nich słowa męki, potępienie, kaźń, no karę, chociaż trzeba powiedzieć, że Nowa Biblia Gdańska uczciwie tłumaczy kolasin jako odcięcie. Można sobie sprawdzić i tam jest, że te kozły poszły na wieczne odcięcie od życia. Natomiast objawienie 20 rozdział, tam gdzie jest mowa o tym Gogu i Magogu, to ten wrzucenie, ten koniec Magoga, Magoga czy też kozłów nazywa wrzuceniem ich do jeziora ognia i siarki. To jezioro ognia i siarki to nic innego jak symbol zniszczenia. I w tym jeziorze ognia i siarki, jak czytaliśmy wcześniej, w 10, tak, w wersecie to chyba było, już będą pewni lokatorzy. Już będzie zwierzę, czasami zwane bestią, zależnie jaki przekład. Będzie fałszywy prorok, w innych tłumaczeniach czasami zwane obrazem tejże bestii, gdyż wieczne zniszczenie dopadnie ich wcześniej niż kozłów. Także oni dojdą do, znajdą się w stanie, w którym już będzie dwóch wcześniejszych lokatorów. I w tymże objawieniu 20:10 mamy jeszcze inne greckie słowo z lubością oddawane przez głosicieli nauk szatana tak, by sugerować piekło i wieczne męki, a tym słowem jest basanizo. Zwykle oddawane przez nich, przez tych zwolenników piekła, jako męczyć, dręczyć, cierpieć męki, katusze, chociaż tym razem, tak, nie tym razem, to znowu Nowa Biblia Gdańska, znowu wyróżnia się na tle innych przykładów, gdyż tłumaczy to basanizo, że będą tarci o kamień probierczy. Czyli tak jak gdyby sprawdzani, poddawani analizie, prawda? Bo pod tym słowem basanizo chodzi właśnie o badanie, rozważanie złego przykładu, jaki zostanie pozostawiony przez najgorszych z najgorszych i to będzie wieczną lekcją dla wszystkich godnych życia wiecznego. Stąd basanizo, będą przez wieki i wieków rozważać ten ohydny przykład upadku, jaki, do jakiego doszło w odniesieniu do szatana i różnych systemów, jakie udało mu się stworzyć. Takie analizowanie, takie badanie przez tych, którzy będą żyli w stosunku do tych, którzy umrą i nie wejdą do życia wiecznego, jest bardzo też ładnie pokazane w Starym Testamencie oczywiście i to znowu u Izajasza, 66 rozdział, werset 24, ostatni werset Izajasza. I wejdą i zobaczą trupy ludzi, którzy zbuntowali się przeciw mnie, bo robak ich nie zginie, a ogień ich nie zgaśnie i będą obrzydliwością dla wszelkiego ciała. Wierni zobaczą trupy ludzi, którzy zbuntowali się przeciwko Bogu. Spodziewamy się literalnych trupów ludzi, którzy będą tam leżeli, po wsze czasy zresztą, a ludzie będą ci wierni przychodzili codziennie albo raz w tygodniu na weekend i będą się przyglądać ich zwłokom, to chyba nie pasuje do królestwa, bo trudno sobie wyobrazić, aby tak to miało wyglądać. To ich widzenie, to zrozumienie. Wierni zobaczą trupy ludzi, czyli zrozumieją, dlaczego w wiekach przyszłych w tym wiecznym już życiu nie ma niektórych jednostek. Dlaczego nie byli oni godni uznania wejścia do życia wiecznego? Oni to zrozumieją, zobaczą. Nie będzie to dla nich niejasne, zwłaszcza, że będą na pewno częste przypadki, że będzie to dotyczyło członków ich rodzin. Niektórzy członkowie rodzin nie zobaczą innych członków swych rodzin w życiu wiecznym. No, wypadałoby, żeby rozumieli dlaczego, a nie podejrzewali, że może Bóg coś przeoczył, się pomylił i kogoś, kogo oni wysoko może cenili, nie dopuścił do życia wiecznego, więc muszą zobaczyć trupy, czyli zrozumieją, dlaczego oni nie żyją. Natomiast ten robak i ogień też są oczywiście symboliczne, bo znowu chyba się nikt nie spodziewa, jeszcze do dodatku do tych trupów tam leżących, żeby one były ciągle w stanie płomieni, tak, w stanie ognia i żeby tam robaki się kręciły. O co chodzi w tym przypadku? No chodzi o sposób działania robaka i ognia. Robak je padlinę, dopóki jest coś do zjedzenia i wcześniej nie zdechnie. A ogień pali, dopóki coś jest do spalenia i wcześniej nie zgaśnie. Jest to aluzja do procesu rozpadu odpadów, rozkładu odpadów w dolinie Gehenny, i to się stało symbolem wiecznego zniszczenia. To ta wieczność robaka, póki ma co jeść, i wieczność ognia, póki ma co palić, jest symbolem wieczności zniszczenia tych, którzy są wrzucani do jeziora ognia. No, piękny, symboliczny obraz, a nie żaden literalny opis raju, prawda? Że w raju będzie takie miejsce, gdzie to będzie się wiecznie działo. A najlepszym dowodem, że jezioro ognia to po prostu symbol wiecznego zniszczenia, a nie żadnych wiecznych tortów, ognia i robaków i tak dalej, jest fakt, że będą tam wrzuceni nie tylko szatan, nie tylko zwierzę, nie tylko fałszywy prorok i nie tylko wszyscy niezapisani w Księdze Żywota wieku tysiąclecia, lecz także do tego jezioro ognia są wrzucani śmierć i piekło. Objawienie 20:14, a jeżeli ktoś chce wrzucić do tego jeziora ognia śmierć i piekło, to co? Będzie torturował śmierć i piekło? Przecież to nie są żadne istoty żywe, więc trudno je torturować. Przeczytajmy objawienie 20:14. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to wtóra śmierć, to druga śmierć. Czyli symbol zniszczenia. Jeżeli śmierć, czyli proces umierania, w którym wszyscy teraz się znajdujemy i powoli zbliżamy się do grobu, i też piekło, czyli stan śmierci, stan grobu, bo Biblia odróżnia proces umierania od stanu śmierci. Także śmierć to proces umierania, w którym każdy, kto żywy, któremu podlega każdy, który jeszcze żyje, a piekło to nic innego jak grób. I jedno i drugie będzie zniszczone. Proces umierania przez udoskonalenie ludzi, a piekło przez wyprowadzenie z niego, z tego pierwszego, tak, piekła, z tej śmierci Adamowej, wszystkich tam będących. I będą oni obrzydliwością. Oczywiście nie z powodu literalnego widoku trupów toczonych przez robaki, palonych przez ogień, tylko będą obrzydliwością dlatego, że ich historia na zawsze pozostanie dla sprawiedliwych ohydnym przykładem bezmiaru upadku w grzechu i złu. Wracamy do Izajasza 23, po ostatni werset 18, bo jeszcze tylko ten jeden nam został do rozważenia. Przypominamy. Lecz jego zyski i jego zarobek za nierząd będą poświęcone Panu. Nie będzie się go gromadziło ani chowało, lecz jego zysk przypadnie tym, którzy są w służbie Pana, aby się mogli najeść dosyta i okazale ubrać. No to jest piękne podsumowanie tego, po co Bóg szatana tak długo będzie trzymał, czemu nie zniszczy go na przykład z chwilą, gdy skończy go wiązać w obecnym czasie, prawda, przed rozpoczęciem ziemskiego panowania naszego Pana, tylko jeszcze go da pieczęć, a potem go wypuści. No właśnie, piękny koniec jego kariery. Powie piękny, bo dla ludzkości będzie to coś pożytecznego, wbrew pozorom. Pomimo rozwiązania szatana, jego błędne teorie i praktyki, to są tutaj ukryte pod jego zyskiem i jego zarobkiem, tak? Zyski i jej zarobek, to są jego błędne teorie, nauki, jego praktyki, nie będą do wykorzystania przez niego, przez szatana, do kolejnego, długiego panowania nad rodziną ludzką, jak to było po Edenie. I tu mówiłem, że to w oryginale jest nie będzie gromadził ani chował, czy też przechowywał, bo nasza Biblia Warszawska mówi, nie będzie się go gromadziło, tego zysku, zarobku, prawda? Tak jakby jakaś teraz forma nieosobowa, stanowierna. A w oryginale można łatwo w kodach sprawdzić, że jest to trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli nie będzie gromadził ani chował, czyli szatan. Jego zyski, jego zarobek za nierząd będą poświęcone Panu, a on nie będzie ich przechowywał, nie będzie ich gromadził. Czyli nie będą do wykorzystania przez szatana. Ta forma, tak, kody i ulepszona Biblia Gdańska, czy to jest tak, chyba ta się to UBG, to chyba jest ulepszona Biblia Gdańska, jak to mam zaznaczone, tłumaczą właściwie, nie będzie się, tak, nie będzie tego gromadził w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Będą one natomiast poświęcone Panu. No i tu się ktoś może nie zdziwić, no jak to, czyli efekty działalności szatana będą poświęcone Panu? Na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne. Czyli co, błędne teorie i praktyki będą poświęcone Jehowie? Czy szatan byłby skłonny cokolwiek Bogu poświęcić? No i czy Bóg byłby skłonny cokolwiek od niego przyjąć, a zwłaszcza błędne nauki i błędne praktyki? Jeśli sięgniemy do znaczenia pojęcia poświęcenia, to zrozumiemy, o co chodzi. Co to jest poświęcenie? Poświęcenie to nic innego jak odłączenie się od czegoś lub kogoś i oddanie się czemuś lub komuś innemu. Gdy ktoś poświęca się na przykład pracy, rodzinie albo jakimś ideom, to odłącza siebie od innych i dla niego mniej ważnych rzeczy, żeby jak najwięcej czasu, środków, uczuć i tego dalej przeznaczyć na obiekt, któremu się poświęcił. Pracy, rodzinie, ideom, czemukolwiek. Dziecko Boże w poświęceniu odłącza się od siebie i świata, by przeznaczyć siebie dla Boga, by żyć dla Boga, tak rozumiemy poświęcenie. I z tego punktu widzenia poświęcenie zysku i zarobku szatana dla Jehowy oznacza odłączenie, odebranie ich od szatana jako korzyści, które on mógłby sam mieć, które mógłby czerpać ze swojego zwodzenia, tak jak czyni to obecnie, w obecnym czasie, prawda, po Edenie, gdzie czerpi korzyści z faktu, że zwiódł pierwszą parę w Edenie i stale zwodzi i upija błędem kolejne narody, kościoły przez długie, długie stulecia. Więc to oznacza odłączenie, odebranie korzyści od szatana, jakie on mógłby mieć i przeznaczenie ich dla Boga, ale nie po to, żeby Bóg się znowu nimi cieszył, bo Bóg się błędnymi teoriami ani praktykami nie będzie cieszył, tylko żeby najpierw skorzystała z tego ludzkość, a następnie, żeby je zniszczyć, gdy już spełnią swoje zadania wypróbowania ludzkości. O korzyściach dla wiernych, tak, bo mówiłem, że najpierw skorzystać ma z tego ludzkość, o korzyściach dla wiernych owiec ludzkości mówi sam Izajasz w naszym wersecie. Jego zysk, tak, druga część tego wersetu, jego zysk przypadnie tym, którzy są w służbie Pana. Im przypadnie ten zysk. A jaki ten zysk będzie? Jakie korzyści? Dwie są tu wymienione, także przez Izajasza, aby się mogli najeść dosyta i okazale ubrać. Kto trochę Biblię studiuje, tak bardziej może głębiej wchodzi w tę symbolikę, to wie, co znaczy w Biblii jeść, karmić się i co się oznacza w Biblii ubrać się w piękne szaty, nie potrzeba komuś takiemu długo tego tłumaczyć, dlatego też nie będę tego udowadniał tekstami biblijnymi, bo najedzenie się dosyta to nic innego jak bogactwa prawdy, którymi będą się ludzie mogli karmić i ubranie się, okazałe się ubranie, piękne ubranie, to piękne cele, te cechy charakteru, którymi się będą mogli ludzie przyozdobić, bo tak jak szaty zdobią człowieka, tak charakter, cechy charakteru zdobią człowieka. To jest prawdziwa ozdoba człowieka. Nie te szaty, które może sobie każdy ubrać, nawet najbardziej podły człowiek może sobie kupić piękny strój, ubrać się i chodzić, być podziwianym, ale to jest takie sztuczne, zewnętrzne. Każdy to może zrobić, nawet jak jest w sercu niepiękny. Natomiast te prawdziwe szaty to są cechy, zalety charakteru. A jak te korzyści trafią? Bo pisze, że jego zysk przypadnie tym służbie Pana, czyli wiernym, aby się mogli najeść dosyta, aby mieli bogactwo prawd i okazale się ubrać, aby mogli rozwinąć piękne charaktery. Jak to stanie się ich udziałem? No nie na zasadzie, proszę bardzo, weźcie sobie, przyjdźcie jutro o 8 tu i tu i będziemy rozdawać jedzenie i ubrania i się ładnie ubierzecie i będziecie mieli dużo jedzenia, tylko to znowu to się dzieje w sposób taki duchowy, prawda? Taki sposób, jak on to wynika z natury rzeczy. To znaczy, jeżeli mówimy o bogactwie prawdy i o zaletach charakteru, no to trudno komuś dać bogactwa prawdy przez zastrzyk czy jedzenie, czy trudno też komuś dać piękne zalety charakteru jakimś cudem. Więc jak to się dzieje? Taką samą metodą co zawsze. A jaka ta metoda? Przez pokonanie, albo odrzucenie, albo nieulegnięcie błędom w doktrynie i praktyce. Kto pokona, kto odrzuci, kto nie ulegnie błędom w doktrynie i praktyce, które będą propagowane przez szatana, w tym przypadku w małym okresie, za pośrednictwem tych, których uda mu się zwieść i których uda się doprowadzić do nierządu, czyli do zdrady Boga i Jezusa, to ci staną się posiadaczami tych pięknych rzeczy. Bogactwa prawdy i zalety charakteru stają się udziałem tylko tych, którzy pokonują głoszony błąd. Najpierw, a jak to się, na czym to polega? Najpierw pokonuje się go w umyśle, odrzuca się go w umyśle jako naukę, widząc, że jest błędem, dlatego że powinniśmy się wystrzegać błędu, a następnie, gdy już go w umyśle odrzucimy, to nie poddajemy się oczywiście jego wpływowi w codziennym życiu, bo go nie praktykujemy. I to jest właśnie zwycięstwo nad błędem. Nie przyjmujemy go w umyśle, no i z tego powodu nie przyjmujemy go w codziennym praktykowaniu. Bo błąd jest niezgubny nie tylko dla umysłu, lecz także, a może nawet przede wszystkim dla serca. Dlaczego? Bo każdy błąd zawiera w sobie ducha błędu, tak jak każda prawda zawiera w sobie ducha prawdy. I błąd nie kończy się na tym, że coś źle myślimy, niezgodnie z prawdą, niezgodnie z faktami. To jeszcze jest najmniejszy problem. Lepiej dobrze myśleć, lepiej dobrze wiedzieć, lepiej być dobrze poinformowanym. Lepiej wiedzieć, jaka będzie jutro pogoda, na przykład taka nawet codzienna rzecz, prawda? Lepiej wiedzieć, jaka jest jutro pogoda, a nie być prowadzonym w błąd. Jak ja czasami prognozy pogody wprowadzają w błąd. No ale to nic wielkiego, nawet jak nas wprowadzi w błąd, nie będziemy przygotowani na deszcz, na wichurę, na cokolwiek innego. No to no trudno, nic się wielkiego nie stanie, zawsze można potem jakoś próbować nadrabiać. Natomiast jeśli chodzi o sprawy, które wiążą się z rozwojem charakteru, z Bogiem, z naszą relacją z Nim, no to są sprawy bardzo, bardzo poważne. Można sobie charakter tak wypaczyć przez praktykowanie błędu, że będzie potem bardzo, bardzo trudno z niego wyjść. Jeśli ktoś już wyznaje jakiś błąd, bardzo wielu ludzi to czyni, to chociaż niech go nie praktykuje, żeby ten duch tego błędu nie skalał jego serca, bo łatwiej będzie wyleczyć mu sam umysł niż serce. Sam umysł wyleczymy przez przyjęcie prawdy. To się można siąść na godzinę, dwie, trzy, ktoś nam powie, coś poczytamy i w zależności od tego, jak szeroka ta wiedza jest nam potrzebna, to nam zajmie więcej lub mniej czasu, ale sobie wprowadzimy tą właściwą wiedzę i w końcu, o tak, teraz rozumiem, wiem, to jak ktoś czasami nie może czegoś zrozumieć, a potem trafi na kogoś, kto się na tym zna i wyjaśni mu, bywa, że w minutę, dwie, trzy, pięć zrozumie mnóstwo rzeczy, których nie rozumiał wcześniej. A nawet jak będzie potrzebna godzina czy dwa dni, to też żaden problem. Ale serce to są lata pracy, mało tego, czasami już nie można go uleczyć. Wszyscy członkowie wtórej śmierci stają się jej uczestnikami właśnie dlatego, że kalają swoje serce, a nie dlatego, że kalają swój umysł, swoją głowę. I dlatego, że kalają swoje serce, stają się nieuleczalnie chorymi. Stopniowo są coraz mniej zdolni, a z czasem są całkowicie niezdolni do odróżnienia prawdy od błędu, sprawiedliwości od grzechu. To właśnie o takich osobach mówi objawienie 21.8, oddzielna seria tematów na temat cechy członków której śmierci. Tam mamy jedną taką cechę, skalani, którzy także do jeziora ognia pójdą, nie do życia wiecznego. I właśnie oni dlatego są skalani, że doprowadzili do zanieczyszczenia swojego serca do tego stopnia, że są nieuleczalni chorzy. Nie odróżniają prawdy od błędu, sprawiedliwości od grzechu. Dlaczego? Dlatego, że tak bardzo często przez długie, długie lata, przy wielu różnych okazjach kupczyli prawdą. Przeinaczali prawdę, dostosowując ją do swoich różnych korzyści, które chcieli w tym przypadku odnieść, w zależności od tego, czy były to indywidualne, czy grupowe, czy robili to dla siebie prywatnie, czy w imieniu grupy religijnej, z którą się utożsamiali, czy chcieli jakieś korzyści odnieść wśród przyjaciół, nie wiem, to nieważne. Nieważne. Na przykład kiedyś przy tej okazji, chyba tam w tym wykładzie o skalanych padaje, gdy pewien człowiek opowiadał swoje różne historie, których bardzo wiele przeżył podróżując i widział, że ludzie słuchają tych jego historii no, z wypiekami na twarzy, więc zauważył, że im bardziej ciekawie, bardziej barwnie opowiada, tym ludzie bardziej mają więcej wypieków. Więc zaczął do tych swoich historii dodawać elementy nieprawdziwe, takie, których w ogóle nie przeżył, ale tylko po to, żeby osiągnąć efekt na słuchaczu, żeby jeszcze bardziej wypieki mieli i bardziej podziwiali go, bo słuchali, prawda, z zapartym tchem. No i po pewnym czasie takiego dodawania takich elementów, i to jest fakt, to nie jest anegdota, tylko fakt, po takim czasie, kiedy ileś razy przy różnych okazjach dodawał sobie różne nieprawdziwe elementy, żeby ubarwić swoje przygody i historie, nie był w stanie odróżnić, co naprawdę przeżył i co jest prawdą, a co jest dodatkiem, który dodał tylko dla ubarwienia. Więc takie coś występuje nawet w takich sprawach, prawda, życiowych, i tak samo występuje przy rozwoju charakteru. Człowiek może doprowadzić się do stanu w swoim sercu, że będzie niezdolny do pokuty. A jeżeli ktoś będzie niezdolny do pokuty, nie będzie odróżniał błędu od prawdy, sprawiedliwości od grzechu, to nawet Bóg nie będzie w stanie pomóc komuś takiemu, bo jak pamiętamy, pierwszym krokiem grzesznika do zbawienia jest właśnie pokuta. A jeśli grzesznik nie potrafi pokutować, to jest stracone na zawsze. Nie można pominąć tego kroku, nie można go przeskoczyć, nie można się chwycić Jezusa bez pokuty i liczyć, że chociaż nie pokutuje, to Jezus w jakiś sposób da mi życie wieczne i mnie uratuje, bo pokuta jest elementem pierwszym, wstępnym i nikt nie może tego przeskoczyć. Dlatego Paweł w 1 Koryntów 1:30 mówi, że Jezus jako pierwsza funkcja, jaką wobec nas spełnia rola, to stał się dla nas mądrością. Nie jeszcze sprawiedliwością, tylko mądrością, jeszcze nas tutaj nie usprawiedliwia, tylko jako mądrość chce nam uzmysłowić, że jesteśmy w grzesznym stanie, a jako grzesznicy powinniśmy odczuć żal z tego powodu, że jesteśmy grzeszni, powinniśmy poczuć wstręt do grzechu, chęć oderwania się od niego, czyli powinniśmy zacząć pokutować. I dopiero wtedy kolejne etapy i role naszego Pana wobec pokutującego grzesznika mogą się rozpocząć. Tyle w naszym temacie. Cel powrotu królestwa szatana. Izajasz 23, 15-18. Jak widzimy z tego opisu, chociaż królestwo szatana powróci na krótki czas, mały czas, prawdopodobnie 40 lat wśród ludzi, to powróci tylko po to, żeby poddać próbie cały rodzaj ludzki. Wszelkie korzyści, jakie będą przez szatana wtedy odniesione, nie będą dla niego, będą poświęcone Panu, będą przeznaczone dla Pana do zniszczenia po uprzednim wykorzystaniu ich odpowiednio przez rodzaj ludzki, który zwyciężając błędy szatana, jakie on będzie wtedy głosił, nie wprowadzając ich w czyn codziennego życia, dostąpią bogactw prawdy i będą się mogli okazale ubrać w piękne szaty zalete charakteru, czego wszystkim słuchaczom życzę, bo kiedyś przez te wszystkie rzeczy, o których tu dzisiaj mówimy, będziemy przechodzili osobiście i obyśmy wszyscy byli wśród tych, którym przypadnie zysk wyrobiony niby przez szatana, ale nie będzie dla niego, żeby przypadnie tym, którzy są w służbie Pana i abyśmy wszyscy mogli się najeść dosyta i okazale się ubrać. Dziękuję za uwagę.